Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
Zaczynamy program w cyfrowym świecie. Paulina Zaręba. Rząd przyjął projekt ustawy, który umożliwi użytkownikom aplikacji mObywatel łatwy dostęp do danych o prognozowanej emeryturze. Dzięki temu rozwiązaniu obywatele będą mogli lepiej planować swoją przyszłość finansową i podejmować odpowiednie decyzje dotyczące oszczędzania na emeryturę. Funkcja udostępniania danych emerytalnych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Polskie służby specjalne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostrzegają przed nasilającymi się działaniami rosyjskiej służby wywiadowczej GRU w cyberprzestrzeni. Celem tych działań są kluczowe sektory gospodarki, w tym firmy logistyczne i technologiczne, a także instytucje administracji publicznej. Służby zalecają szczególną ostrożność organizacjom z sektorów rządowego, dyplomatycznego, międzynarodowego oraz pozarządowego. Więcej informacji oraz szczegółowe zalecenia można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.
W cyfrowym świecie.
Zaczynamy naszą rozmowę. Moim gościem jest doktor habilitowany inżynier Marcin Korzeń, profesor ZUT, pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Porozmawiamy o sztucznej inteligencji i myślę, że na sam początek warto zapytać, czym ona jest.
Taka akademicka definicja sztucznej inteligencji to jest pisanie programów komputerowych, które zachowują się w sposób przypominający zachowania człowieka, tak? Czyli nie w tej sferze bardziej manualnej, tylko w tej sferze intelektualnej, czyli takie, jeżeli komputer zastępuje nas w czynnościach intelektualnych, to zwykle takie zachowania nazywamy sztuczną inteligencją. I taka gama zachowań jest bardzo szeroka. No, początkowo były to proste zabawy typu na przykład układanki, gry, tak, takie, które wymagają pewnego wysiłku intelektualnego, natomiast współcześnie przez sztuczną inteligencję rozumie się bardzo szeroką gamę od rozpoznawania obrazów, teraz mamy modele językowe. To jest jakby takie współczesne rozumienie sztucznej inteligencji.
Mieliśmy akademicki przykład, a teraz przejdźmy do tej praktyki. Zgłębiajmy to, gdzie możemy się spotkać z tą sztuczną inteligencją, w jaki sposób z niej możemy korzystać.
Te zastosowania są szerokie i tak jak ja postrzegam jakby patrzenie na sztuczną inteligencję, to często też jest ona synonimem w ogóle automatyzacji. Tak? I w tą automatyzację wkraczamy w zasadzie przez cały XX wiek i teraz jesteśmy w XXI już wieku. Coraz pewniej ta automatyzacja wkracza w wiele sfer życia, więc w zasadzie wszędzie tam, gdzie mówimy o automatyzacji, to w jaki sposób dotykamy, czy to na przykład są takie przemysłowe systemy robotyki, gdzie kamera patrzy na linię produkcyjną i wykonuje pewne czynności, czy od takich bardzo poważnych, przemysłowych zastosowań do takich zastosowań bardzo domowych, to znaczy jeżeli ktoś telefon odbiera i nam próbuje włączyć, to na przykład czasami jest identyfikacja na podstawie twarzy, tak? To taki mechanizm prosty, to już można nazwać, że jest jakby systemem sztucznej inteligencji, z którą bardzo wiele osób już ma do czynienia. Natomiast też współcześnie jakby mówimy o obawach związanych ze sztuczną inteligencją w dużym stopniu też z tego powodu, że nie rozumiemy jak te systemy, myślę, że jako społeczeństwo działają, tak? Więc to jest jakby taki wyraz obaw, tak? Do czego się boimy, to nazywamy jakoś takim słowem, to teraz to sztuczna inteligencja jest takim, ja to tak postrzegam, słowem wytrychem. Boimy się postępu, to postęp ma teraz twarz sztucznej inteligencji, czyli też sztucznej inteligencji się boimy, to jakby myślę, że to tak nie jest. Dzięki temu, że komputery 20-30 lat temu mogły przetwarzać pewną porcję informacji, teraz mogą znacznie większą porcję informacji przetwarzać, czyli coś, co kiedyś było przykładem akademickim, dzisiaj jest już jakby poważnym zastosowaniem. Jak ja studiowałem, to pamiętam, poziom rozwoju sztucznej inteligencji był taki, że ludzie się zastanawiali, czy na przykład sztuczna inteligencja jest w stanie rozpoznać płeć, na przykład, tak? Co z czym dziecko radzi sobie w oczywisty sposób, jakby tak, system komputerowy mylił się znacznie, czy na przykład wiek rozpoznać na podstawie zdjęcia. To były takie zastosowania, które mówili, że to są zastosowania trudne dla systemu. Wcześniej jakby tego typu systemy działają całkiem sprawnie, coraz sprawniej. Ta sztuczna inteligencja współcześnie ma bardzo bardzo różne oblicza.
W samochodach, w domach, odkurzacze i tak dalej. I tutaj jeszcze też słynny chat GPT na przykład. Mhm. To wszystko nas otacza też tak bezpośrednio, że nie tylko jak kiedyś gdzieś właśnie informatycy mieli styczność, ale my również w takim życiu codziennym. Otaczamy się i czasami nawet nie wiemy, że jest to nazywane sztuczną inteligencją.
No te roboty jakby autonomiczny gdzieś tam odkurzacz, co oczywiście w przemyśle funkcjonowały jakby tego typu zagadnienia, natomiast jakby powszechnie stosujemy w życiu codziennym. No oczywiście one funkcjonują i z tym się zetkniemy. Wydaje mi się, że trudno znaleźć osobę, która się nie zetknęła ze sztuczną inteligencją, w tym sensie, że użyła jakiegoś systemu, który ma jakąś funkcję, jakiś mechanizm rozpoznawania czy weryfikacji trochę bardziej złożony niż prosty warunek. Więc jeżeli ma trochę bardziej zaawansowany, no to już jakby na pewno marketingowcy chętnie nazwą to sztuczną inteligencją. To, że jakby taki robot możemy kupić i położyć go w pomieszczeniu i on działa i częściowo jesteśmy z tego zadowoleni, częściowo na przykład zauważamy, a w tym miejscu się zablokował na przykład, tak? No to świadczy to o tym tylko, że te algorytmy są w stanie ciągłego rozwoju. No, jeżeli zastosowanie nie jest groźne, tak, to znaczy nikomu nie robi krzywdy, no myślę, że nie mamy z tym problemu, natomiast myślę, że mamy problem z tymi zastosowaniami sztucznej inteligencji, które w jakiś sposób taki bardziej inwazyjny oddziałują na społeczeństwo. Tak?
No właśnie, to powiedzmy o tych zagrożeniach, ponieważ w internecie wiele osób ma media społecznościowe, w internecie też trudno czasami odróżnić fałsz od prawdy i ta sztuczna inteligencja też czasem sprzyja temu.
Oczywiście te zagrożenia są, tak? Natomiast ja twierdzę, że te zagrożenia nie są wcale innego rodzaju niż takie zagrożenie, że dajemy człowiekowi nóż do ręki, tak? Jeżeli on smaruje sobie masło, no to jakby nie mamy z tym problemu. Mamy problem, jak on tego narzędzia używa w niewłaściwy sposób. I to jakby absolutnie nie sztuczna inteligencja jest problemem. Pewnym problemem oczywiście jest to, że te oddziaływanie sztucznej inteligencji czasami trochę łatwiej jest ukryć. Przez to, że te zachowania takie no, ewidentnie nieetyczne, ewidentnie na granicy jakby no, kryminalnej, ludzie wykorzystują chętnie, to jest spowodowane właśnie tym, że te zachowania jest nieco łatwiej ukryć i my jako społeczeństwo oczywiście próbujemy się przed tym bronić, no najłatwiej się bronić w ten sposób, no dobrze, no to zabrońmy wszystkim jakby używać i to jest jakby nasza forma obrony, bo i tak jakby nie rozumiemy, jak to działa. Natomiast ktoś musi mieć świadomość tego, że na przykład używa w no nieetycznym albo w takim kryminalnym zastosowaniu, na przykład jest w akcie takim AI Act, to jest jedna z odpowiedzi jakby społeczeństwa na te zagrożenia, tak, no to Unia Europejska wyprodukowała taki AI Act. Tam są zidentyfikowane pewne takie ryzyka, które no, wydają się dość oczywiste, czyli na przykład no, nie można wykorzystywać niepełnosprawności drugiego człowieka do wykorzystywania jakichś pewnych korzyści z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. No, to jest coś, co jest oczywiste i mi wydawałoby się, że w ogóle tego nie trzeba jakby kodyfikować, jakby, tak? No to tego typu kodyfikacje jakby tam są zawarte. To jeżeli chodzi o te zagrożenia, natomiast trzeba mieć świadomość istnienia tych zagrożeń i obroną przed tego typu zagrożeniami w ogóle związanymi z postępem, to nie tyczy się tylko sztucznej inteligencji, albo nawet w niewielkim stopniu sztucznej inteligencji, no jest edukacja, tak? To znaczy im więcej będziemy wiedzieli, do czego to może być wykorzystywane, w jaki sposób to może być wykorzystywane przez drugą stronę, tym więcej jakby będziemy skłonni dwa razy się zastanowić, niż tam klikniemy czy puścimy jakiegoś blika osobie, która no, jest ewidentnym przestępcą na przykład.
A tak. Takie przykłady możemy podać, kilka przykładów
no,
w ramach edukacji?
Jakby. No oczywiście, no na przykład jeżeli mówimy o tam różnego rodzaju włamaniach, no to jakby to nie jest sfera sztucznej inteligencji, bardziej cyberbezpieczeństwa, ale też są pewne mechanizmy sztucznej inteligencji wykorzystywane, tak? To znaczy miejmy świadomość, że jeżeli ktoś ma próbkę głosu, no to może przestroić automat, który tą próbkę głosu wykorzysta, no i będzie udawał na przykład dziecko, wnuczkę znajomego, żeby tam trochę pieniędzy wyłudzić. Nie chciałbym, żeby sztuczna inteligencja była winna tych przestępstw, tak? Bo to tak nie jest.
A jeżeli wiemy, że mamy na przykład możliwość, czy ktoś po prostu ma możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do próbki głosu, do obrabiania tego głosu, do podkładania głosu do jakichś osób, tak? Wytworzonych też przez na przykład sztuczną inteligencję, do tworzenia obrazów, które no, nigdy nie miały odniesienia w rzeczywistości. Sztuczna inteligencja też nie jest doskonała, przynajmniej teraz, dzisiaj. Czy my możemy jakoś to wychwycić, zauważyć, obronić się przed tym?
To znaczy, wychwycić na pewno możemy, bo na przykład, jeżeli ktoś używa naszego wizerunku, najczęściej ma zdjęcie, to zdjęcie próbuje na przykład nałożyć czyjąś twarz, no, w jakieś tam żeby ośmieszyć na przykład. No, z politykami często tak się robi. Te próbki mają niską jakość, to znaczy one są zauważalne, ale i tak godzą w wizerunek. Tu jest ewidentne naruszenie czyichś dóbr. Pewna ostrożność na pewno w tym zakresie jest ze wszechmiar wskazana. Odradzać używanie daleki jestem. Tak, żeby to było na tyle wysokiej jakości, żeby było trudne do rozpoznania, tak, czyli ta generatywna sztuczna inteligencja, bo o tym mówimy, tak, czyli wygenerować na przykład obraz z naszym zdjęciem w jakiejś tam nierealnej scenie, tak, i najczęściej celem zabawy, ale czasami celem ośmieszenia i tak dalej, no to jeżeli celem ośmieszenia, no to moim zdaniem to jest już zachowanie kryminalne i powinno być w odpowiedni sposób no, ścigane i karane, a nie bronimy się przed tym na takiej zasadzie, że to teraz wszyscy nie mogą tego używać, nie dotykamy komputerów, no bo ktoś komputera użył do takiego i takiego zachowania. Tak?
Ale mamy również zalety sztucznej inteligencji.
No oczywiście tak, dlatego jakby no wydaje mi się, że ten postęp to chyba nie tylko ja go zauważyłem, to znaczy obserwujemy ten postęp i ten postęp jest widoczny i na przykład pojawiła się pandemia, oczywiście się zamknęliśmy, ale z tej pandemii wyszliśmy w taki sposób, że w zasadzie każdy już umie pracę zdalną wykonywać. Niewątpliwie jest tak, że czynności, które kiedyś wykonywaliśmy manualnie, wykonywaliśmy no znacznie dłużej niż teraz wykonujemy te czynności automatycznie, tak? I ta automatyzacja ma miejsce w wielu miejscach. Te systemy komputerowe się rozwijają i zalet jest mnóstwo, chociażby ten odkurzacz, jakby, tak?
Mhm. No. I też sfera edukacyjna. Możemy na przykład dzięki sztucznej inteligencji też uczyć się na przykład języków, zdobywać wiedzę.
To nie jest problem z tym, że tej wiedzy nie ma zgromadzonej. Ta wiedza jest zgromadzona, tak? No, wydaje mi się, że większy problem jest, żebyśmy z tej wiedzy jako społeczeństwo chcieli korzystać. I tu sztuczna inteligencja tak samo nam pomoże, jak ta telewizja nam pomaga, czy internet nam pomaga.
Powiedzmy, w jaki sposób możemy skorzystać mądrze ze sztucznej inteligencji. Czyli na pewno ta edukacja, pozyskiwanie wiedzy, no na przykład sam czat GPT. Jest to inteligentny chatbot, który rozumie, generuje teksty w naturalnym języku. Można wykupić wersję płatną również i ten czat będzie działał lepiej, będzie miał nowe funkcje, ale przede wszystkim odpowiadając na pytanie, do czego możemy go użyć, to między innymi do pisania tekstów, maili, do nauki, do tworzenia CV, ale również pomaga programistom do programowania, do tworzenia kodów, do tłumaczenia, często używa się go także do nauki języków. Może służyć pomocą przy prostym planowaniu, na przykład planowaniu diety, planowaniu treningu, planowaniu podróży i odpowiada na proste pytania. Oczywiście często trzeba weryfikować tę wiedzę pozyskaną z czata, bo nie jest to narzędzie idealne, ale coraz lepiej aktualizowane może nam naprawdę pomóc w takich codziennych rzeczach. Sztuczna inteligencja oczywiście nie ogranicza się tylko do czata GPT, ale jest to jedno z najbardziej znanych i rozpoznawalnych narzędzi.
Twierdzę, że wszystko to, co robi się w sferze badań, postępu, rozwoju technologii, no to jest jakby pozytywne, tak? No oczywiście nie każdy człowiek tak jakby ma w tym udział. Osoba raczej dostaje funkcję, w którą wyposażony jest system, tak? To znaczy, jeżeli puszcza tego robota, to nawet nie jest świadomy, jakie funkcje ten robot ma. To znaczy, czy on na przykład może sobie zbudować mapę pomieszczenia, czy nie może sobie zbudować. Ja bym powiedział tak, że technologii raczej nie powinniśmy się bać, z technologii powinniśmy korzystać najczęściej, uczyć się korzystać, próbując, tak? Więc jakby no, nie trzeba mieć oporu przed użyciem. Duża część, wydaje mi się, że społeczeństwa, nawet ta taka, która no, edukowała się wcześniej, tak? Czyli siłą rzeczy ten postęp ją mógł zaskoczyć w którymś momencie, nawet takie osoby nie mają problemu z przestawieniem się i to ja postrzegam jako pozytywne.
Tylko wystarczy chcieć.
Tylko wystarczy chcieć i się nie bać, tak? No. Najczęściej te systemy, jeszcze tak powiem, one już są zbudowane tak, że je trudno naprawdę jest zepsuć, więc myślę, że dzieci to szybko potwierdzą, bo jakby no, nie mają z tym problemu, żeby coś użyć. No, oczywiście jak się zepsuje, to mama zapłaci, ale właśnie tak jak dziecko, czasami trzeba podejść do tego i nie bać się, a jak mówię, no coraz odporniej to wszystko jest robione, więc coraz trudniej to i tak jest zepsuć, więc wyniku prób najłatwiej się nauczyć.
Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany inżynier Marcin Korzeń, profesor ZUT, pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i do widzenia.
To już wszystko. Bardzo dziękuję. Kłaniam się, Paulina Zaręba.
Był to program W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.